drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już siódma niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Papież Franciszek wysłał pomoc ludności Turcji i Syrii dotkniętej przez katastrofalne trzęsienie ziemi. Portal Vatican News poinformował, że za pośrednictwem Urzędu Papieskiego Jałmużnika kardynała Konrada Krajewskiego wysłano do Turcji 10 tysięcy koszulek termicznych, a do Syrii pomoc finansową. Odzież termiczna przeznaczona jest dla obozu uchodźców w Kilis w Turcji, znajdującego się niedaleko zniszczonego w trzęsieniu ziemi syryjskiego miasta Aleppo. Sytuacja w obozie stale pogarsza się, ponieważ napływają ludzie z terenów kataklizmu. Niech szybko zakończą się okrutne cierpienia ludności Ukrainy. Do modlitwy w tej intencji zachęcił papież Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie. Polaków prosił o to, by w obliczu rosnącego braku zainteresowania życiem duchowym, a także ku wiary odważnie głosili Jezusa. Nie obawiajcie się na tej drodze własnych ograniczeń, ponieważ przykład apostołów pokazuje nam, że doświadczenie misyjne jest częścią formacji chrześcijańskiej, zaznaczył Ojciec Święty. Podczas beatyfikacji rodziny Ulmów Kościół po raz pierwszy do chwały ołtarzy wyniesie dziecko, które Wiktoria Ulma nosiła pod sercem w momencie egzekucji. Przez ten akt Kościół pokaże, że każde poczęte życie to człowiek, który ma prawo do życia, mówi postulator procesu beatyfikacyjnego ksiądz Witold Burda. Zgodnie z decyzją papieża Franciszka, beatyfikacja rodziny Ulmów, Józefa i Wiktorii oraz siedmiorga dzieci zamordowanych 24 marca 1944 roku przez Niemców za ratowanie Żydów odbędzie się 10 września 2023 roku w Markowej, w miejscu ich męczeńskiej śmierci. Postulator procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów, ksiądz Witold Burda, zauważył, że dzieci Józefa i Wiktorii Ulmów podobne są do świętych młodzianków, które, jak czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza, zostały zamordowane z rozkazu króla Heroda, który chciał zabić narodzonego w Betlejem Jezusa. Mimo że świadomie nie zdecydowały się oddać życia dla Chrystusa, to jednak Kościół oddaje im cześć jako prawdziwym męczennikom, zwrócił uwagę duchowny. Przypomnę jeszcze Państwu, że proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów trwał w sumie 20 lat. Po ścieżkach miłosierdzia. W okresie Wielkiego Postu proponujemy Państwu wędrówkę rekolekcyjną wraz z ojcem Tomaszem Nowakiem, kaznodzieją wędrownym, wykładowcą homiletyki, przeorem klasztoru w Łodzi, współtworzącym Dominikański Środek Kaznodziejski. Jego największą pasją jest głoszenie Ewangelii, muzyka, szczególnie jazz. Towarzyszy inicjatywom związanym z modlitwą uwielbienia. Jak święty Dominik, chce głosić wszystkim, wszędzie i na wszystkie sposoby. Jest organizatorem spotkania młodych na Lednicy. I my w okresie Wielkiego Postu w każdy wtorek i piątek po 17:30 zapraszamy Państwa na spotkanie z ojcem Tomaszem. Będę miał wielką radość prowadzić te spotkania zatytułowane Po ścieżkach miłosierdzia. A teraz proponuję krótkie spotkanie zapraszające na wielkopostną wędrówkę ojcem Tomaszem Nowakiem.
Bliżej.
Ojcze Tomaszu, mam nadzieję, że przebrniemy wspólnie przez ten trudny czas, bo chyba Wielki Post to wcale nie jest takie proste. To jest chyba wyzwanie. Mam nadzieję, że tak będzie.
Myślę, że jest wyzwanie, ale wierzymy w to, że to jest błogosławiony czas.
Błogosławiony czas i tak sobie pomyślałem, że chyba dobrze przypomnieć sobie pewne zasady, które gdzieś tam dawno temu być może przejrzeliśmy w katechizmie Kościoła katolickiego, może wtedy, kiedy chodziliśmy na religię, a już dawno chyba nie sięgaliśmy po tą księgę, która jest ciekawą księgą i tam też zapisane są te uczynki miłosierdzia.
No, myślę, że warto sięgać. Może rzeczywiście to jest takie doświadczenie. Ja pamiętam też z mojej katechezy, że jak miałem to wszystko do poznawania, do nauczenia się, to było związane ze stresem i bardzo właśnie chodziło o zdanie egzaminu, zaliczenie jakiejś partii wiedzy, materiału, ale teraz mamy nadzieję już sięgać do katechizmu po to, żeby to przynosiło pożytek naszemu życiu, a nie tylko, żebyśmy mogli zdać egzamin.
Ja tak się zastanawiałem, dlaczego 7 i 7?
O, 7 zawsze jest znaczące, liczba doskonała, więc myślę, że tej doskonałości też możemy tam szukać. To też ciekawe, bo tak sobie pomyślałem, że niby 7 to dużo, a z drugiej strony to jednak mało, jak pomyślimy o naszym życiu. Jeżeli te 7 i 7 miałoby być odpowiedzią czy podpowiedzią na dobre życie, to myślę, że to to nie jest tak dużo. Zwłaszcza, że widzimy to bardzo konkretnie w naszym życiu i że tego po prostu w życiu potrzebujemy.
Uczynki i te miłosierne w kontekście ciała i duszy. Można powiedzieć, że pięknie to wszystko jest poukładane i tak prosto. Prosto, a jednocześnie chyba nie do końca.
Może i nie prosto, a z drugiej strony... No właśnie jakoś to mnie, przyznam, to jest dla mnie odkrycie, jak przygotowywaliśmy się do tego materiału, że jednak zawsze mi się wydawało, że to jest dużo, a teraz mi się nagle wydało, że to w sumie jest mało. Jak myślimy sobie, nie wiem, o 613 przykazaniach, według których żyli faryzeusze, że tak zasad takich czy innych, nie wiem, w firmach czy w zakładach pracy, BHP czy innych jest dużo więcej niż 7,7.
A tutaj tylko 7,7.
Właśnie, i że to niby te 7,7 miałoby starczyć, że moglibyśmy to rozpisać na dużo, dużo więcej, ale wydaje mi się, że mądrość na tym polega, że umiemy zamknąć to w małej liczbie, zwłaszcza, że tak już technicznie nawet mówiąc, podobno tak człowiek zapamiętuje 1,3,7, wcale właśnie nie 5,10, tylko właśnie 1,3,7 i że to 7 jako taka liczba doskonałości, jak mówią nasi starsi bracia Żydzi, myślę, że może nam ułatwiać i zapamiętanie tego, a potem też życie tym, realizację tych zamierzeń, przykazań, rad.
Czy ojciec myśli, że uczynki miłosierne są ważne w naszym życiu? I to niezależnie, bo ja mam wrażenie, że niektórym się wydaje, że to jest tylko dla tych wierzących. A ja mam wrażenie, że to jest kapitalne przesłanie na dzisiejszy czas.
Ja w ogóle myślę, że to patrzymy z perspektywy chrześcijańskiej, tak jak odwoływaliśmy się do katechizmu Kościoła katolickiego, ale to na pewno jest dużo szersze, no po prostu ludzkie, nie? Jeżeli chcemy być miłosierni, tak naprawdę miłosierdzie to jest miłość. Jeżeli chcemy umieć kochać Jego, jeżeli umiemy, czy chcemy umieć kochać siebie samego, to właśnie to są te podpowiedzi bardzo konkretne. Bez względu na to, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, myślę, że każdy człowiek, który chce kochać, może się w tym odnaleźć.
No właśnie, bo chyba najważniejsze jest, żebyśmy sobie też wytłumaczyli przed rozpoczęciem tej wędrówki po tych, no, zakrętach. Chyba będzie trochę zakręt, trochę będzie górek, trochę będzie trudu przez ten czas Wielkiego Postu, ale to, co tak naprawdę kryje się pod tym słowem, sformułowaniem miłosierny.
No właśnie to jest... takie dla mnie najmocniejsze, najbardziej też fundamentalne pytanie, które stoi, nim w ogóle o tym pomyślimy. To znaczy, czy ja chcę kochać? Czy ja decyduję się na miłość? Czy ja wierzę w miłość? Czy w moim życiu chodzi o miłość? Bo to już są konkretne próby realizacji tej miłości. I jak patrzymy na te uczynki, czy do duszy, czy względem duszy, czy względem ciała, bez miłości, to są jakieś... kolejne zadania czy sprawności, które muszę osiągać, do których muszę się, no, może nawet zmuszać, albo jakoś, no, muszę je wypełniać tak czy inaczej. Natomiast jeżeli ja chcę kochać i kocham i chcę tym samym w konkrecie okazywać tą miłość, to są podpowiedzi. Nie zadania do wykonania, ale jakieś podpowiedzi, aha, w ten sposób mogę kochać i w ten sposób mogę kochać.
Bo czyli ja też... nie muszę, mogę.
Tak. Jednocześnie właśnie to jest, nie? Że ja spotykam takie osoby, które przychodzą, mówią miłość, 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 ale co to znaczy kochać? No i wtedy można by im przytoczyć te 7 uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Spróbuj tak, spróbuj tak, spróbuj tak. Albo jeżeli myślisz, to jest druga strona tego samego medalu, że kochasz, no to zobacz. Właśnie, czy... upominasz grzeszących, czy karmisz głodnych, czy odwiedzasz więźniów. Kochasz czy nie kochasz? Bo może myślimy tak, że a, ja przecież wszystkich kocham. Czy robisz takie rzeczy, o których tutaj mowa w tych uczynkach? No i myślę, że to jest taki mocny rachunek sumienia.
Drodzy Państwo, przez ten czas Wielkiego Postu razem z ojcem Tomaszem będziemy wędrować i mam nadzieję, że Państwo do tej wędrówki dołączycie. Bo myślę, że warto. Warto, prawda, ojcze?
Bardzo serdecznie zapraszamy. No, ja sam stoję przed wyzwaniem i sam jestem tego ciekaw. Mam nadzieję, że to mnie prześwietli właśnie tę moją miłość. Na ile ona jest prawdziwa, na ile tylko pozorna.
Nasza audycja wielkopostna po ścieżkach miłosierdzia z ojcem Tomaszem Nowakiem w każdy wtorek i piątek po 17:30. Zapraszamy. I jeszcze w nawiązaniu do Wielkiego Postu, który rozpoczyna się w Środę Popielcową, warto przypomnieć, że to czas mający pobudzić katolików do podjęcia zdecydowanej drogi osobistej odnowy i nawrócenia. Jaki to będzie i jaki to może być czas dla nas, katolików, o tym redaktor Anna Rembas rozmawiała z księdzem Januszem Steciem, dyrektorem gdańskiej Caritas.
Szczęść Boże, witam księdza w studio Radia Gdańsk.
Szczęść Boże, witam.
Zastanawiam się, czy czas 40-dniowej pokuty, który tak naprawdę Wielki Post rozpoczyna, ma nas też, katolików, pobudzić do podjęcia jakichś działań, albo już pobudził, albo czy wiązać to z Wielkim Postem, czy nie, czy można, czy nie, jakiś rodzaj osobistej odnowy, nawrócenia, jak ksiądz do tego podchodzi, bo chciałabym połączyć tych kilka rzeczy.
Patrzę tak chyba na ostatnie 3 lata, bo to mamy jakiś taki czas znaków, trudnych znaków, trudnych sytuacji, które musimy dźwigać jako rodziny, jako społeczeństwo i można powiedzieć, że to jest wyjątkowe skumulowanie, zresztą nawet w tym tygodniu patrząc te wydarzenia, ale przecież patrząc jeszcze na to wszystko, co związane z zagrożeniem COVID, to może być za dużo czasami na ludzką głowę, ale myślę, że podejmowanie tych trudnych sytuacji w duchu wiary zawsze wiązało się też z intencją pokutną, czy przyjmowanie cierpienia, czy trudu w jakichś intencjach i ofiarowywanie tego służyło też osobistej drodze do Boga, ale też do odradzania się z tego, co nas obciąża, co jest naszym upadkiem, grzechem. I ofiarowywanie tych trudów, cierpień, tych osobistych, przede wszystkim osobistych, może być właśnie tą drogą Wielkiego Postu.
Zatrzymajmy się trochę przy tej Turcji, przy tej Syrii. Caritas prowadził akcję zbiórki pomocowej, zbiórki pieniędzy w kościołach, w parafiach. Jak ta akcja przebiegła, proszę księdza, bo to kilka dni temu miało miejsce, w niedzielę poprzednią.
Przed tą zbiórką do puszek zastanawialiśmy się, na ile jesteśmy jeszcze w stanie tutaj odpowiadać na te apele, na potrzeby, ale prawdę mówiąc od razu, patrząc na to, jak teraz te zbiórki były wpłynęły, to od razu widać, że to jest zbiórka, gdzie ta odpowiedź jest bardzo żywa, bo ten ogromny dramat, niewyobrażalny, te statystyki, te zestawienia ilości osób, które zginęło, to ci w głowie nie mieści, a to ciągle jest lista niezamknięta. Caritas zawsze działa trochę systemowo, czyli też na miejscu, poprzez struktury międzynarodowe, no też ma jakąś łatwość, czy zdolność do pracy międzynarodowej, czyli przekazywanie pomocy do Caritas Turcja, czy do Syrii.
No, bo wy jesteście tam obecni.
W Syrii jesteśmy cały obecni od wielu lat, bo dokładnie. Przecież nawet ta pomoc, która była przekazywana w ramach programu Rodzina Rodzinie, bardzo hojnie przekazywana z Pomorza, bo rzeczywiście naprawdę duże środki z Pomorza do Syrii, do Aleppo były przekazane. Aleppo jest też dotknięte dzisiaj trzęsieniem ziemi. Na szczęście ten ośrodek Caritas Polska, który tam funkcjonuje, nie został bezpośrednio dotknięty. Może działać. To są ludzie, którzy są częściowo Polakami, dlatego też częściowo Syryjczykami, czyli mają też kontakty, mają doświadczenia, czyli ta pomoc też jest ta najbliższa. To są ludzie, którzy mogą tam na miejscu pracować. Wiadomo, że trzęsienie ziemi dotknęło określone terytorium, ale w okolicach tego terytorium można nabywać to, co jest najbardziej potrzebne, dlatego też te środki finansowe tam przekazywane dzisiaj są najszybszą pomocą, bo logistyka i transport rzeczy, przedmiotów, powiedzmy, między krajami, to już się wydłuża, to jest kosztowne, dlatego też głównie taki kanał pomocowy, ale też obecność polskich pracowników w Aleppo jest tutaj dzisiaj też takim mocnym zapleczem, orężem do pracy tam i pomaganie.
Mieliśmy rozmawiać o Wielkim Poście i chyba tak pomiędzy wierszami rozmawiamy na ten temat. Ja co prawda chciałabym teraz tak wprost księdza zapytać, co Kościół w swoim nauczaniu zaleca, by w Wielkim Poście robić. Jak ten Wielki Post dobrze przeżyć? Wiemy, że są to takie główne 3 filary. Modlitwa, post i jałmużna. Parę rzeczy, z których możemy zrezygnować. Właśnie między innymi po to, żeby nie rezygnować ich w ofiarowywaniu pomocy innym. No wiadomo, czeka ludność cywilna Ukrainy, czeka Syria, czeka Turcja. Można to wszystko chyba połączyć w jeden mianownik, proszę księdza, teraz.
Od nas, my jako Caritas wysłaliśmy przecież już 11 dirów, ale ile busów, które wyjeżdżały z żywnością. Natomiast to jest miejsce, że każdy może coś zrobić. Są osoby, które przychodzą, na przykład pomagają pakować paczki żywnościowe. Są osoby, które coś przynoszą. Tu działa magazyn, który też jest takim miejscem punktem stycznym. No, nasze placówki, które są znowu naturalnymi miejscami pomocowymi, nie tylko w określonych tematach, takich sprofilowanych, specjalistycznych na co dzień, ale stają się też takimi punktami zbornymi, czyli stają się takimi filiami także takich tematów, jak chociażby uchodźcy. To działa wielowymiarowo, oczywiście, jako KAS nie zaniedbujemy. Nie możemy zaniedbywać tych, którymi zajmujemy się do tej pory. Dlatego musimy to dzielić, musimy mieć ludzi, którzy też pracują w określonych obszarach, tak, aby też inni mogli po prostu pomagać, aby ta pomoc była sprawna, aby była możliwa. Też w ramach jałmużny. Jałmużna to jest przecież coś, co odkładając sobie z tego tytułu daje, czy z tej oszczędności, dokładnie, która powstaje na skutek odłożenia sobie czego, odmówienia tak, sobie czegoś, tę wartość przekazuje komuś drugiemu. I wtedy to jest, dopiero jest jałmużna. Jałmużna to nie jest coś, co zbywa.
I rezygnujemy dla samego rezygnowania, prawda?
Czy dajemy z tak czegoś, jest, co nam zbywa. Oczywiście to też jest bardzo cenna pomoc, ale istota jałmużny to jest właśnie, że odkładając sobie coś, ową wartość, czy to coś daje komuś, kto tego potrzebuje.
Ja też chciałam spytać księdza, czy ksiądz też ma takie wrażenie, że ten Wielki Post jest szansą na, już tak kończąc i indywidualizując te wszystkie pragnienia nasze w Wielkim Poście, bo do tego szansą, by poprawić jakość swojego życia wewnętrznego, by się troszeczkę poprawić po prostu te parametry pracy swojego dysku, jak to ładnie teraz mówimy, że ten moment, kiedy rozpoczyna się Wielki Post, może załatwić też parę ważnych spraw, słabości, grzechów, z którymi my się zmagamy.
Myślę, że trzeba go przede wszystkim przeżyć. Nie? To jest czas nam zadany jako zadanie i przeżycie tego Wielkiego Postu jest czymś osobistym i próba zmierzenia się z tym przeżyciem jak najlepszym. Myślę, że wśród tych różnych propozycji, już takich, do których tak jesteśmy przyzwyczajeni, puszka na jałmużnę wielkopostną, skarbonka, te różne inicjatywy, propozycje, które są w grupach Caritas, które gdzieś tam też proponujemy w kościele gdańskim. Jedna z inicjatyw, która wydaje mi się, że wchodzi też nowa akurat, nawiązujemy do nabożeństwa światła, które zatwierdził też święty Jan Paweł II w 2000 roku. I mamy taką propozycję, drogę światła. Chcemy zbierać resztki świec, które gdzieś tam może są w domach, takie niedopałki świec. Chcemy je zbierać. To jest pozycja dla naszych zespołów charytatywnych, ale osób, które chciałyby do naszych placówek te resztki świec przynosić. To jest też tak w duchu takiej ekologii, takiej dobrze rozumianej, żeby wykorzystywać to wszystko, a czasami po raz drugi wykorzystać to samo.
I powstanie potem jakiś jeden wielki płomień.
I te świece będą przekazane, te świece będą przekazane do naszych placówek, do warsztatów terapii zajęciowej, które przetworzą je na nowe świece.
Piękne.
One będą takie już trochę inne i one też będą nam służyły do tego, żeby organizować te nabożeństwa światła, czyli modlitwę, które staje się światłem. W tym czasie można powiedzieć takiej, no jednak ciemności tych ostatnich tygodni, miesięcy, chyba tego światła nam bardzo potrzeba i to nie chodzi o zwykły okres Wielkiego Postu 40-dniowy, bo to chyba doświadczamy takiej większej ciemności, dlatego o to światło też chcemy się modlić. Właśnie łącząc to z tą inicjatywą, gdzie fizycznie te resztki świec zbierane, przetwarzane na nowo przez osoby niepełnosprawne, będą służyły tym nabożeństwom, będą służyły tej modlitwie.
To są trudne rzeczy, ważne rzeczy. One same się nie robią, a mimo wszystko znajduje ksiądz w sobie tyle też siły i energii, by to ciągnąć, mówiąc krótko. Wielki Post to też między innymi praktyka taka, żeby tą silną wolę gdzieś znajdować. Ja życzę księdzu tego wszystkiego na te 40 dni również.
Szczęść Boże. Dzięki. Życzę błogosławionego czasu. Błogosławionego, to znaczy włączanego w życie Boga.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A teraz jeszcze jedna propozycja na Wielki Post oczywiście. W tym czasie staramy się przecież o zmianę swojego dotychczasowego życia. Proponujemy archidiecezjalne rekolekcje dla mężczyzn, które odbędą się już po raz siódmy. O szczegóły redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka pytała ich organizatora, księdza Krzysztofa Wawrukajtisa.
Ciężko zachęcić mężczyzn do udziału w rekolekcjach?
Z jednej strony bardzo trudno, ale z drugiej strony nie jest tak źle, dlatego że duchowość mężczyzny to jest duchowość Szymona z Cyreny, który szedł z pracy i w pewnym momencie zmusili go do niesienia krzyża. My jako mężczyźni, my też musimy być przymuszeni i nas jest trudno, żebyśmy sami z siebie chcieli coś więcej zrobić w niektórych wymiarach tego życia i tak dalej. Jak nie trzeba coś zmieniać, to nie zmieniamy, ale myślę, że życie przynosi takie trudne sytuacje wewnętrzne, problemy i tak dalej, że w pewnym momencie już nie mamy wyjścia, że mamy coś ze swoim życiem zrobić. I rekolekcje dla mężczyzn, zielone rekolekcje dla mężczyzn są takim, można powiedzieć, propozycją do tego, żeby, no właśnie, jeżeli jesteś zmęczony sytuacjami, jeżeli czujesz kryzys, jeżeli czujesz się wypalony, jeżeli czujesz się słaby, to jest miejsce, gdzie coś może się wydarzyć, że zaczniemy załatwiać swoje sprawy, które nas dzisiaj bardzo mocno dotykają.
Przechodzą mężczyźni na takie rekolekcje i to są jednodniowe, kilkudniowe?
Rekolekcje odbywają się już po raz siódmy. Powiem szczerze, że tak się cieszymy, że to przez tyle lat się udało te rekolekcje zorganizować. Jeden rok mieliśmy przerwy ze względu na pandemię. Te rekolekcje oczywiście trwają 3 dni, poniedziałek, wtorek, środa. W tym roku te rekolekcje odbędą się w parafii na Świętej Marii Panny Matki Kościoła i Świętej Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku na Zielonym Trójkącie. O tak, dokładnie tytuł parafii brzmi. Rekolekcje rozpoczynamy zawsze mszą świętą o godzinie 18:00. Jest msza święta, po mszy świętej jest konferencja i po konferencji jest tak zwany żywy mikrofon, gdzie można sobie wypowiedzieć się na temat tego, co usłyszeliśmy. Też się podzielić też świadectwem, ale też wątpliwościami. Myślę, że to też jest taki dobry czas, że gdzieś te pytania czy sprawy padają, które dotykają bezpośrednio naszego serca. I przez 3 dni chcemy właśnie wspólnie z rekolekcjonistą, ojcem Jerzym Morańskim, jest to salwadorianin, który prowadzi grupy męskie na południu Polski. Mieliśmy okazję się z nim spotkać 1,5 roku temu i pięknie głosił Słowo Boże.
Ale o czym będzie?
Temat jest wzięty oczywiście z księgi proroka Izajasza. Oto ja, poślij mnie. I tak myśmy go troszeczkę przerobili. Oto ja, mężczyzna, poślij mnie. Nie? Że wartość mężczyzny, bo to też jest ciekawa rzecz, że tak patrzymy na życie chociażby Mojżesza, które do momentu spotkania z Panem Bogiem, no, traktował to życie swoje jako jedną wielką klęskę czy porażkę. I Pan Bóg, kiedy go, można powiedzieć, spotkał na górze Choreb, istotą tego doświadczenia, spotkania było go powołanie, nadał mu misję. Masz wrócić do Egiptu i wyprowadzisz mój lud z Egiptu. I to jest doświadczenie, którym nam czasami brakuje mężczyznom, że nie mamy takiej misji. Nie czuję misji w małżeństwie, w rodzinie, nie czuję w misji w pracy, nie czuję w misji w relacjach, w parafii swojej, w której jesteśmy. I jak żyjemy tylko, powiedzieć, wokół siebie albo tylko dla siebie, patrząc właśnie z perspektywy zranienia, problemów i tak dalej, one się wszystkie dookoła piętrzą i nagle widzę, a dlaczego? Dlaczego mam przebaczyć mojej żonie na przykład? Dlaczego mam przebaczyć mojej teściowej? Dlaczego mam przebaczyć swojemu szefowi w pracy? Dlaczego mam być inny? Dlaczego mam przyjąć pewną sytuację, której ja się nie do końca ani odnajduję i nie wiem, dlaczego to wszystko mnie spotyka? Dlatego odpowiedź jest przede wszystkim zawsze w tym spotkaniu z Panem Bogiem, a łatwiej jest to przeżywać w gronie osób, które podobnie myślą, podobnie żyją. W Tradycji Kościoła mamy nauki stanowe, kiedyś w ramach rekolekcji były dla kobiet osobno, dla mężczyzn, bo duchowość męska i żeńska się trochę różni. I niektóra chce być dominująca, która mniej dominuje. A czego ty się tak nie modlisz? A dlaczego ty, tak stoisz? I tu w pewnym momencie jako mężczyźni się z tym bardzo źle czujemy, nie? Że my mamy duchowość taką bardzo wewnętrzną, czyli inaczej taką skrytą trochę. Nie? To jest troszeczkę inaczej przeżywamy doświadczenie Pana Boga, inaczej kobiety, które bardziej są emocjonalne i tak dalej. To jest piękno Kościoła, nie? Że mamy się różnić. I te różnice są. I chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, że doświadczenie takich rekolekcji męskich jest doświadczeniem właśnie, w którym my możemy się jako mężczyźni w tym odnaleźć.
To serce mężczyzny poruszy się na takich rekolekcjach?
Myślę, że tak. Już się przez 7 lat porusza, tak więc ja tak żartuję sobie trochę, ale to tak się dzieje, że jest tu szansa na to, bo czy się poruszy, czy nie, to wszystko zależy tak naprawdę też od nas, od naszych decyzji, czy pragnę coś właśnie zmienić w swoim życiu. I myślę, że to jest istotne, że jeżeli potrzebujesz właśnie wsparcia, wspólnej modlitwy męskiej, to zapraszamy ciebie na rekolekcję. Oto ja, mężczyzna, poślij mnie. Rekolekcje organizowane też przez Wspólnotę Bractwa Świętego Pawła, ale to są rekolekcje dla wszystkich mężczyzn. Też chcę z tej strony zaprosić wszystkie wspólnoty męskie, które działają w naszej archidiecezji, mężczyzn, którzy pragną wspólnie się pomodlić, bo to robi wrażenie. Jeżeli spotyka się już tam mężczyzn i jak odmawia się modlitwę Ojcze Nasz takim basem, mocnym. Z mocą, bo to też jest piękne, nie? Że ta męska modlitwa ukazuje jedną rzecz, że my w wielu rzeczach czujemy się słabi, ale jak się wbijmy i jest ta siła, to ta moc jest, to wtedy ją odnajdujemy poprzez modlitwę, ale też doświadczenie wspólnoty. I to są te rekolekcje właśnie w tym świętym czasie Wielkiego Postu, który jest czasem właśnie łaski doświadczenia Chrystusa Zmartwychwstałego, mocy wielkanocnego poranka. I tym mamy żyć jako mężczyźni.
Jeszcze w jakich dniach będą? I o 18 zawsze, mszą świętą się zaczynają.
Termin naszych rekolekcji to jest po drugiej zaraz niedzieli Wielkiego Postu, czyli 6, 7, 8 marca. Serdecznie zapraszamy.
W drodze.
Przy jednym mikrofonie redaktor Piotr Piotrowski i Andrzej Urbański. Piotrze, witam cię serdecznie.
Dzień dobry. Witam ciebie i wszystkich państwa. Witam.
Jak zwykle też. Niedziela. Ja tak mam wrażenie, że te 7 dni to tak szybciej niż tydzień mijają. Czy ty też masz takie wrażenie?
Się starzeje.
Ale na szczęście słońce wstaje coraz szybciej.
Tak, to jest plus.
Jest na horyzoncie, także będziemy mogli
plus
dzisiaj odwiedzić.
Znaczy więcej.
Tak. Odwiedzimy pewno dzisiaj Pruszcz Gdański, ale to za chwilę. Ale zanim odwiedzimy Pruszcz Gdański, to najpierw udamy się na chwileczkę do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego, w którym to sanktuarium odbyły się uroczystości związane z Matką Bożą z Lourdes. To oczywiście święto uzdrowienia chorych, 11 lutego, już za nami, ale warto o tym i miejscu, i o tym święcie jeszcze dwa słowa powiedzieć.
Tak jest, powiedziałeś o Matce Bożej z Lourdes, aczkolwiek myśmy spoglądali na Matkę Bożą Wejherowską, która nas leczy, wszystkich wierzących, pewnie niewierzących też, z różnych chorób. I to był cel tego spotkania, ponieważ po raz 30 odbył się Światowy Dzień Chorych w sanktuarium.
A warto podkreślić, że w tym sanktuarium odbywają się takie modlitwy, uroczystości.
Jest wiele odpustów.
Jest chorych. Wiele odpustów, ale chorych na duszy i na ciele. Tak to jest. Też jest ważne.
Taki duży odpust chorych też jest latem. To polecamy Państwa uwadze w takiej wakacyjnej porze, żeby odwiedzić sanktuarium. Wtedy to się dzieje na Kalwarii Wejherowskiej, więc w ogóle jest pięknie, zielono i sympatycznie i blisko natury. A tutaj było bardzo, przynajmniej dla mnie, bardzo dobre słowo od biskupa Wiesława właśnie dotyczące chorych.
A jak chcecie Państwo zapoznać się z tym, co powiedział, to musicie zajrzeć tak do gościa niedzielnego. A teraz przejdźmy do parafii świętego brata Alberta na Przymorzu, ale też do parafii świętego Franciszka tutaj na Kartuskiej.
Wiem,
bo w tych dwóch miejscach
powiedzieć.
Można uczestniczyć w tak zwanym boskim prysznicu.
Tak, to jest rzecz skierowana do tych wszystkich, którzy żyją w trudnych warunkach i nie mogą sobie na ten prysznic pozwolić, a w ogóle to czasem nie mają gdzie głowy położyć na czymś miękkim.
W XXI wieku, tak drodzy jest. Państwo, jeszcze mamy takie sytuacje, że są
chorzy. No mamy takich
wiele osób. Są samotni, są opuszczeni, są biedni, są bezdomni.
Są na ulicy.
Są na ulicy.
Część oczywiście tych osób w ten sposób się decyduje na takie życie, ale to nie zwalnia nas z obowiązku, żeby im pomagać, więc stąd świetna inicjatywa pana Piotra, który pielęgnuje te osoby i tych osób coraz więcej go odwiedza. Myślę, że tutaj tekst Violety świetnie przedstawia jakby kulisy tej działalności, ale przede wszystkim też jest wezwaniem do tego, żebyśmy znowu sięgnęli do naszych portfeli, do kieszeni i tym razem brali pieniądze na drugi taki wóz, który będzie jeździł i właśnie udzielał takiej
to już
sanitarnej pomocy.
Apelujemy do Państwa serc, zbliżają się święta, poprzedzi ten okres oczywiście Wielki Post. To jest kapitalny moment na to, żeby może właśnie zdecydować się na jakąś aktywność, włączenie się do różnych akcji, o których tutaj Piotr Państwu zaproponował. A ja tylko jeszcze dodam jedną taką rzecz, bo to mi się bardzo podoba, że na przykład na Siedlcach w tej aktywności uczestniczą również młodzi ludzie ze szkoły podstawowej numer 50 i na przykład oni przygotowują kanapki. Kanapki, jak nazwali, robione z miłości. Można.
Można. I trzeba.
I trzeba. Miłość jest blisko. To tak wracając do takiego przygotowywania się do okresu Wielkiego Postu i świąt. 11 marca młodzi ludzie ze szkół średnich powie Matce Bożej egzamin dojrzałości i swoją przyszłość. Bardzo fajny pomysł.
Tak, można samemu dojechać na Jasną Górę i się włączyć. Nie, też jakieś autobusy wyruszą, jak się tam grupa skrzyknie. Polecam szczególnej uwadze młodych ludzi program, bo jest naprawdę ciekawy i myślę, że otwiera oczy na różne rzeczy.
I ten program w Gościu Niedzielnym Państwo przeczytacie, tak zainteresujcie się, zainteresujcie swoje dzieci.
Maturzystów.
No właśnie, no. To warto, choć maturzyści no, często to są pełno mniej więc już samodzielnie myślące dzieciaki albo młodzież już dorosła. A teraz powiedzieliśmy, że zaproponujemy Państwu jeszcze dwa tematy. Może ten jeden opuszczę, ale tak zachęcając oczywiście, żebyście zapoznali się z tekstem Piotra na temat Szkoły Katolickiej Niepublicznej imienia świętego Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.
W nowej siedzibie są.
Nowa siedziba, bardzo ciekawa, interesująca szkoła, a jednocześnie bardzo ciekawy, interesujący tekst. Czyli tak, do Pruszcza, a jak już będziemy w Pruszczu, to możemy jeszcze
na
wybrać
piechotę,
się
z powrotem
do Marni. Tak bo jest. Już co prawda dzień zakochany za nami, ale tam jest Walenty Święty.
Jest parafia, Święty Walenty i są jedno z dwóch miejsc, gdzie są relikwie Świętego Walentego. Drugie miejsce też był odpust. Też warto powiedzieć w farze puckiej, bo to drugie wezwanie tego kościoła, więc mamy takie dwa miejsca, gdzie patronuje Święty Walenty, który, jak pewnie Państwo wiecie, dbał o zakochanych i o tych, którzy chcieli wziąć ślub. Smutno skończył.
Ale dbał też o ludzi chorych, prawda? I
tak
tych,
jest.
Którzy mają problemy z epilepsją,
dokładnie.
O tym się nie mówi. A to też święte od tych właśnie problemów
ludzkich. No i tutaj,
ludzkich.
Jak jesteśmy przy Matarni, to też sąsiedztwo takich ludzi też poranionych tam z różnymi problemami też tam jest i to wszystko tak pięknie zgadza i wplata do tego. Ciekawa historia cystersi, wojny ze Szwedami.
Opisuje tą ciekawą historię Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego, a my zawsze przy strasznie tej okazji kawisz. Odwiedzin różnych miejsc pozdrawiamy proboszczu, więc tym razem pozdrawiamy księdza Jarosława Robla
tak
z parafii Świętego Walentego.
Szczęść Boże, księże Jarku.
Wszystkiego dobrego, nie poddawać się. Drodzy Państwo,
tam
dobrego
jest jeszcze
dnia.
Ciekawa inicjatywa dla młodych ludzi.
A jaka? A, w tekście. No to przeczytajcie Państwo i życzymy dobrej niedzieli wraz z redaktorem
tak dużo
Piotrem
słońca,
Piotrowskim.
Coraz więcej.
Wszystkiego dobrego. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Pamiętajmy, że już w przyszłym tygodniu Środa Popielcowa i Wielki Post. Może warto podjąć pewien wysiłek. Pamiętajmy także, by pomodlić się o pokój na świecie. Wszystkim Państwu życzymy pięknej niedzieli i dobrego tygodnia. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.